Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat 13 grudnia 1981, stan wojenny w Polsce. Naszym gościem jest pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witam Państwa, witam Ojca.
Bardzo dziękujemy Panie Dyrektorze, że Pan w taki dzień ważny, też pewnie wiele zajęć, wiele spotkań, bo dziś staramy się tak czynić taką refleksję nad tym, co stało się 40 lat temu, więc tym bardziej dziękujemy, że ten wieczór spędzi Pan razem z nami. 13 grudnia wprowadzono stan wojenny, który trwał przez kolejne 586 dni, od tego momentu już 4 dekady, a mimo to wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu wojennego budzi, tak myślę, w społeczeństwie kontrowersje, może nieraz jakieś skrajne emocje. Między grudniem 81 a lipcem 83, jak tak patrzę na pewne statystyki, internowano łącznie 10 131 działaczy opozycji antykomunistycznej, złamano życiorysy tysiącom polskich rodzin, a życie straciło co najmniej 56 osób, w tym 9 górników z kopalni Wujek, zastrzelonych w czasie pacyfikacji. W powojennej historii Polski jedynie czas stalinowskich represji dorównuje terrorowi stanu wojennego, jednak wciąż wiele osób uważa, że jego wprowadzenie było tak zwanym mniejszym złem, a kłamstwo komunistów o planowanej sowieckiej inwazji ciągle funkcjonuje w społecznej świadomości. Wczoraj była taka debata w IPN-ie, nierozliczony stan wojenny, i tam prokurator Andrzej Pozorski mówił o zaniedbaniach ze strony państwa polskiego, kwestia rozliczenia czy nierozliczenia komunistów. No i to, że ta narracja właśnie, że mniejsze zło, mówi, wprowadzona ten stan wojenny decyzją polityczną, aby władza siłowo mogła się utrzymać przy władzy, stłumić to, co już działo się w narodzie, stłamsić też Solidarność. Co pan dyrektor o tym sądzi? Jak to jest z tym rozliczeniem czy nierozliczeniem, z tą pamięcią, z tym właściwym odniesieniem się do tego, co stało się 40 lat temu?
No, zdecydowanie zbrodniarze komunistyczni z Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego nigdy nie ponieśli konsekwencji prawnych tego zamachu na wolność społeczeństwa polskiego, zamachu wywołanego przeciwko własnemu narodowi, bo 13 grudnia rządzący wówczas w Polsce komuniści wypowiedzieli wojnę narodowi polskiemu i niestety nie ponieśli żadnych konsekwencji. To jest efekt pewnej polityki prowadzonej zarówno przez środowiska postkomunistyczne, jak i po środowiska liberalne, którym zależy na spłyceniu odpowiedzialności za stan wojenny. No to jest mniej więcej wspólny elektorat tych środowisk i po prostu nie widzą powodu, dla którego mieliby zbrodniarze komunistyczni zapłacić za swoje zbrodnie. Ja akurat uważam, że stan wojenny nigdy nie został rozliczony, że zbrodniarze komunistyczni, zarówno ci z okresu stalinowskiego, bandyci, którzy mordowali polskich patriotów, żołnierzy antykomunistycznego powstania, zostali osądzeni zaledwie symbolicznie. Przecież odbyło się kilkanaście procesów zbrodniarzy z UB, gdzie byli oni sądzeni i skazywani na bardzo symboliczne wyroki roku więzienia czy roku w zawieszeniu na ileś tam lat. To są absolutnie nieprawdopodobne sytuacje, kiedy zbrodniarze, którzy dopuszczali się tortur wobec polskich patriotów, po prostu nie dożywali swoich dni z wysokimi emeryturami i nie byli przez prokuratorów Wolnej Polski niepokojeni. Proszę sobie wyobrazić, że nawet kat z Mokotowa, który strzelał polskim żołnierzom w tył głowy metodą katyńską, a który zmarł w latach 90., nigdy nie został przesłuchany przez organy ścigania, nie mówiąc już o prokuratorach. Podobnie jest z odpowiedzialnością za stan wojenny. Przecież nikt nie poniósł tak na dobrą sprawę odpowiedzialności za właśnie, tak jak ojciec powiedział, te 56 zamordowanych osób. To jest ta 56 liczba, to jest liczba potwierdzona z całą pewnością przez Instytut Pamięci Narodowej, ale można powiedzieć absolutnie odpowiedzialnie, że tych ofiar było dużo więcej. To są ci zamordowani, tak jak dzisiaj podczas uroczystości u nas w muzeum powiedział pan premier Mateusz Morawiecki, to są ci zamordowani przez nieznanych sprawców, to są ci, którzy ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Ciała ich były znajdowane gdzieś w dziwnych miejscach, których nigdy sami by się nie znaleźli.
Czy gdzieś czytałem taką, czy widziałem taką cyfrę 205-206 tysięcy, no te osoby, które na przykład stawały przed kolegiami do spraw wykroczeń. Różnego rodzaju mamy formy takiego drobniejszego karania. Często były one dotkliwe, prawda? Bo gdzieś tam funkcjonariusze sobie coś tam wymierzali. Popatrzmy teraz, rzesza ludzi, którzy zostali zmuszeni do emigracji, czy osób, które na przykład zablokowano zatrudnienie, bo przecież tu trzeba też powiedzieć, że wszystko się zatrzymało, nawet uczelnie wyższe, no jakiekolwiek, no nie mówiąc już o Solidarności, ale jakiekolwiek stowarzyszenia, to co jakoś funkcjonowało, zostało zamknięte. No i rzekowe, tak myślę, ratowanie narodu i państwa zaczęło się od brutalnego złamania prawa.
Przede wszystkim Polska cofnęła się cywilizacyjnie po wprowadzeniu stanu wojennego. Aby patrzeć na stan wojenny, musimy pamiętać o ofiarach, o ofiarach zbrodni komunistycznych, ale mówię tak, jak ojciec powiedział, my musimy pamiętać o tych ludziach, których wyrzucono z pracy, wyrzucono ze studiów, przetrącając im kariery zawodowe, kariery naukowe. Przecież tysiące ludzi było wyrzuconych na bruk, było zwalnianych, były im zmniejszane stanowiska, byli zrzucani ze stanowisk kierowniczych. A przecież ci ludzie mogli być w przyszłości, gdyby dalej pracowali, wybitnymi naukowcami, wybitnymi twórcami, wybitnymi inżynierami. Niestety nie udało się. Zostali zniszczeni przez system komunistyczny. To samo było ze studentami. Wyrzucano ze studiów, nie pozwalano później wrócić na uczelnię. No i taki młody człowiek, nie mając żadnych perspektyw, ten swój życiorys już miał przetrącony. Dziesiątki tysięcy ludzi emigrujących za granicę, uciekających przed tym barbarzyńskim komunistycznym systemem. No i co? Ich to wyjechało wielu absolutnie wyjątkowych Polaków. I co? Pracowali dla obcych państw, tam gdzie ich chciano, tam gdzie zapewniono im wolność, godne życie, godne zarobki. To wszystko, w ogóle rozliczając stan wojenny, musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać o wszystkich aspektach stanu wojennego. I niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że stan wojenny nie został rozliczony. Tak jak komunizm nie został rozliczony ani w Polsce, ale w ogóle w całym bloku wschodnim rozliczenie z komunizmem było bardzo symboliczne. No ale to już jest efekt tego, że niestety patrząc patrząc na to, chociażby na te dokumenty, na te filmy, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej, czy chociażby ten ostatni film zaprezentowany w Telewizji Polskiej, pokazujący Adama Michnika, ściskającego komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego, no to daje bardzo mocne podstawy do myślenia, że niestety to, co się wydarzyło...
No redaktor Paweł Lisicki dzisiaj na naszej antenie mówił, że Adam Michnik był kluczowym podmiotem w zamazywaniu winy osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Jest to pochodna porozumienia elit komunistycznych z grupami przywódczymi opozycji z 1988 roku w ramach wspólnej podstawy interesów. Gazeta Wyborcza od samego początku bardzo mocno występowała przeciwko jakimkolwiek próbom realnego rozliczenia się z ludźmi kierującymi poprzednim ustrojem, którzy ponoszą winę za zbrodnie i wszelkie negatywne działania. Tak dziś redaktor
naczelny. Absolutnie zgadzam się z tym, co pan redaktor Lisicki powiedział. Rzeczywiście tak było, kiedy czyta się artykuły z Gazety Wyborczej. No, absolutnie jest to bardzo wyraźne, że jest to zmniejszanie odpowiedzialności, rozmywanie odpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne, za to nieszczęście, które dotknęło Polskę po 1945 roku. Cały czas nie było widać w tych artykułach odpowiedzialności komunistów za zbrodnie. Jeżeli nawet gdzieś wspominano o nich, to zaraz dawano przykład, że no, ale to nie były takie, to było te mniejsze zło. Nie ma mniejszego, większego zła. Zło jest złem, zbrodnia jest zbrodnią. I nie wolno w ten sposób mówić o przestępcach, o zbrodniarzach. Po prostu zło jest złem.
A jak pan myśli, jak się też do tego pan odniesie, panie dyrektorze, no po roku 89, 11 lat zaniedbania ze strony państwa polskiego, rozliczanie komunistów, o tym mówiliśmy, no zasoby IPN-owskie takie trafiły do prywatnych rąk funkcjonariuszy SB, taka prywatyzacja troszeczkę no, tych materiałów wiele zniszczono. Też na przykład ustawa amnestyjna 1989 rok, to jest pierwsza sprawa. I druga jeszcze uchwała Sądu Najwyższego z 25 maja 2010 roku. No, Sąd Najwyższy stwierdził, że zbrodnie komunistyczne, które są zagrożone karą do lat 5, ulegają przedawnieniu. No jak można coś takiego wziąć
ale to
i
właśnie
zrobić?
Pokazuje skalę degrengolady w środowisku sędziowskim, ponieważ no i to, co się teraz dzieje, chociażby to upolitycznienie, nieprawdopodobne upolitycznienie sędziów, po prostu bardzo wyraźnie widać, kto tych ludzi wychował, z jakiego oni wyrośli systemu i w którą stronę będą zmierzali. Natomiast mówiąc o archiwach, które zostały, no tak kolokwialnie mówiąc, sprywatyzowane przez Służbę Bezpieczeństwa, te dokumenty stopniowo, tam gdzie Instytut Pamięci Narodowej posiada wiedzę, są odzyskiwane. No taki najbardziej spektakularny przykład to jest przykład szafy Kiszczaka i tego, co tam zostało znalezione. Przede wszystkim dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy i jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pokazują, że rzeczywiście takich szaf Kiszczaka było bardzo dużo. Kilkakrotnie wypływały informacje, że ktoś próbował sprzedać jakieś dokumenty gdzieś za granicę, jakieś dokumenty po to, żeby tam je sprzedać. I były to dokumenty, które bezwzględnie powinny się znaleźć w Instytucie Pamięci Narodowej jako tej instytucji, która zajmuje się badaniem okresu komunistycznego w Polsce. Z całą pewnością takie szafy istnieją, istniały i istnieją nadal. I ludzie, którzy w tych dokumentach funkcjonują, po prostu z całą pewnością inaczej by reagowali, gdyby tych dokumentów na nich nie było, gdyby nie upadli w pewnym momencie i nie podjęli kolaboracji z komunistami. Niestety, tak to wyglądało. Pozwolono komunistom na to, żeby z jednej strony zniszczyli archiwa swoje i ja widziałem, pracując w Instytucie Pamięci Narodowej, dokumenty, które były, próbowano niszczyć, czy dokumenty, które zostały bardzo konsekwentnie oczyszczone z niektórych dokumentów znajdujących się w tych teczkach. Tylko że ten mechanizm, odnoszę wrażenie, że wyglądał w ten sposób, że funkcjonariusze SP przede wszystkim niszczyli dokumenty, które mogłyby pokazać ich przestępczą działalność. Nie przejmowali się wcale tym, że zostanie zdekonspirowany jakiś agent. Oni czyścili dokumenty, które ich dotyczyły i ich by mogły obciążać. Stąd też takie sytuacje, które czasami się zdarzały, że ktoś, kto ewidentnie przez wiele lat współpracował z bezpieką, mówił, nie, na mnie niczego nie ma, na mnie nic, ja w ogóle nie współpracowałem, nie było, nie robiłem, nie spotykałem się, nie rozmawiałem, nie brałem pieniędzy. I mi się wydaje, że rzeczywiście ci ludzie autentycznie w to wierzą, ponieważ ktoś im powiedział, nie przejmuj się, twoje dokumenty zostały zniszczone. Tylko że nie dodał, że dokumenty zostały zniszczone, a zostały mikrofilmy, które są takim samym dokumentem pokazującym tę współpracę. Dla sądu nie jest to dokument. Wiem, że sądy nie uznają tego typu dokumentów powielanych z mikrofilmów. Wymagają oryginałów. No i to jest kolejny taki element, gdzie sądy uczestniczą w oczyszczaniu tej wiedzy o przestępczej działalności funkcjonariuszy aparatu komunistycznego czy ich współpracowników. Znam kilka przypadków, gdzie ewidentnie osoby współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa przez 10-15 lat. Zachowały się zapisy, zachowały się niektóre dokumenty, pozostałe zostały zniszczone. No i taka osoba po prostu jest uniewinniona, że tak, nie ma podstaw do uznania, że współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Tak samo jak chociażby ostatnio jeden z aktywnych polityków, który współpracował z wywiadem komunistycznym, był funkcjonariuszem wywiadu komunistycznego, został uznany przez sąd, że on nie działał w strukturach państwa totalitarnego. No jeżeli funkcjonariusz wywiadu PRL, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa nie działał na rzecz państwa totalitarnego, to ja się zapytam, kto w takim razie działał?
Panie dyrektorze, co do tych odpowiedzialności, kto został pociągnięty do odpowiedzialności, generał Kiszczak, ale właśnie pytanie o rozliczenie prokuratorów, rozliczenie sędziów. Pojawiła się taka...
Kiszczak nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Jego już Pan Bóg pociągnął do odpowiedzialności po śmierci. Natomiast żaden praktycznie z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko Polakom nie poniósł konsekwencji. Taki najbardziej skandaliczny przykład to jest przykład funkcjonariuszy SB, którzy zamordowali księdza Jerzego Popiełuszki. No przecież te wyroki raz, że były symboliczne mocno, a dwa były za chwilę obejmowane amnestiami i ci ludzie wyszli po kilku latach z więzienia, kiedy za tą zbrodnię nie powinni w ogóle z niego wychodzić. Prokuratorzy, którzy oskarżali działaczy opozycji, działaczy Solidarności, również żaden z nich nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Tutaj jest przykład pana Iwulskiego, który pomimo tego, że skazywał działaczy Solidarności, to w tej chwili jest niezwykle wpływowym, niezwykle prominentnym sędzią Sądu Najwyższego. I takich przykładów są dziesiątki, pokazujące, że środowisko środowisko sędziowskie, tak jak...
No z tą sprawą, można powiedzieć, stanu wojennego wracaliśmy, czy tak niedawno wracono chyba do Trybunału Konstytucyjnego, no ale sąd powiedział, że sprawą się w ogóle nie... Sąd Najwyższy, że sprawą się w ogóle nie zajmie.
No więc właśnie i tutaj dochodzimy do sedna, że nie ma, nie było i boję się, że niestety nie będzie rozliczenia systemu komunistycznego i zbrodniarzy komunistycznych w takiej skali, jakbyśmy sobie tego życzyli, czyli po prostu oczyszczenia całego aparatu państwa z ludzi dawnego systemu. Z jednej strony jest to, działa już niestety biologia, może na szczęście już działa. Ci ludzie do sędziwego wieku i odchodzą. Natomiast przez długie lata, w zasadzie do momentu powstania objęcia władzy przez środowiska patriotyczne w Polsce, nie było woli politycznej, żeby taką działalność prowadzić.
Pojawiły się resortowe dzieci, media, służby, politycy, też resortowe togi. No ale właśnie chwilę słuchałem prokuratora Andrzeja Pozorskiego, to jest dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, ten nierozliczony stan wojenny, no to mówił, no właśnie zrobili to na przykład dziennikarze, te pozycje, które przytoczyłem, a tu jednak należałoby prześwietlić przez IPN, odpowiedzialny za to powinien być IPN, no nie każdej, można powiedzieć, dyrekcji, czy nie każdemu zarządowi starczało odwagi, bo na pewno są kompetentni, bo to powinni robić kompetentni, profesjonalni badacze. No i na przykład tu byśmy mogli zapytać, czy ci badacze, ci profesjonalni zbadaliby elity trzeciej RP pod kątem ich agenturalnych korzeni. No bo dzisiaj to nam się odbija, prawda, i w mediach, i w polityce, i gdzie tylko można. Też mówimy
w biznesie. Wszystkim. Rzeczywiście pan prokurator Pozorski ma nieprawdopodobnie olbrzymią wiedzę i doświadczenie. I to, co on opowiada, to zdecydowanie jest niezwykle ważne. Natomiast rzeczywiście myślę, że ta działalność dziennikarzy przede wszystkim, ale myślę, że to na całym świecie wygląda podobnie, dziennikarzy śledczych, dziennikarzy, którzy doszukują się wielu informacji, jest nie do przecenienia. No, te resortowe dzieci, resortowe togi, resort w służbach, resort w bezpiece, resort w biznesie pokazują, jak dalece macki systemu komunistycznego wchodziły w trzecią Rzeczpospolitą. Niestety obawiam się, że jeszcze chwilę i się okaże, że trzecia Rzeczpospolita została stworzona przez właśnie resortowe dzieciątka, czy po prostu ludzi komunistycznych służb. Boję się, że to niestety tak pomału zaczyna wyglądać.
Pan wspomniał tak, przepraszam.
Natomiast ja tutaj wrócił do tego filmu Michnika z Jaruzelskim, no i dzisiejszej wypowiedzi Lecha Wałęsy, który tak jakby podtrzymuje to, co ten bełkot Michnika, że Jaruzelski był patriotą i Wałęsa mówi, że tak, my byliśmy takimi samymi patriotami. No może on był takim samym patriotą jak
no, Michnik już we Francji podczas debaty w 1994 roku, gdzie tamtejsi dziennikarze dopytywali redaktora naczelnego Gazety Wyborczej o działania generała Jaruzelskiego w Polsce i wtedy padły słynne nagranie, słowa, odczepcie się od generała.
No tam było mocniej chyba.
Niewulgarna wersja, tak. Ale to też wygląda, że to jakiś klucz do zrozumienia, dlaczego w Polsce nie doszło do wymierzenia sprawiedliwości. Wyraźnie widać, że ci, którzy usiedli do okrągłego stołu, nie byli przedstawicielami dwóch przeciwnych sobie sił, ale byli to ludzie, których już wtedy dużo łączyło, tak?
Mi się wydaje, że niestety, ale
te najbardziej wpływowe osoby podczas obrad Okrągłego Stołu i tej umowy zawartej przez komunistów z częścią przywódców Solidarności, no pokazują, że rzeczywiście ta skala infiltracji i ta skala współpracy była olbrzymia. Stąd też i latami jeden z najbardziej wpływowych ludzi tej części opozycji, która porozumiała się z komunistami, właśnie Adam Michnik, po prostu prowadził bardzo świadomą politykę wybielania i systemu komunistycznego, i zbrodniarzy komunistycznych. No, ale z drugiej strony, no czemu się dziwić? No, kto skąd pochodzi, to takim się staje, no takim jest. No, Adam Michnik został wychowany w rodzinie komunistycznej tutaj chyba najlepszym przykładem będzie jego brat, niedawno zmarły Stefan Michnik, zbrodniarz komunistyczny, człowiek odpowiedzialny za mordowanie polskich patriotów w latach 40. i 50. Człowiek, który uczestniczył przy egzekucjach naszych bohaterów, który zbiegł po prostu z Polski, aby uniknąć odpowiedzialności. Także no, pokazuje rodzice też Michnika, no, ich historia. Też pokazuje, w jakim środowisku on się wychowywał. Także myślę, że zresztą on nigdy nie ukrywał swoich sympatii do Jaruzelskiego i ludzi tego środowiska. On rzeczywiście bardzo świadomie, począwszy, no to spotkanie paryskie było takie najbardziej rzucające się w oczy, ale cała polityka kazety, którą prowadził, była też tak prowadzona, żeby, broń Boże, nie oskarżyć zbrodniarzy komunistycznych o zbyt wiele. No, tam, gdzie trzeba było już coś napisać, to nie napisali, ale jednak niestety było to bardzo świadome prowadzenie takiego wybielania komunistów i ich odpowiedzialności za zbrodnie na narodzie polskim.
A ta narracja, no bo ogłoszenie, prawda, stanu wojennego, ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Już nie dni, ale godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. O doprowadzenie do konfrontacji oskarżył przywódców Solidarności, prawda? Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. No i teraz no, ten wizerunek 13 grudnia w pamięci społecznej, ta narracja tego mniejszego zła, no ale złamania prawa, no, niby w imię wolności, niby w imię dbania o państwo i naród, coś takiego.
To jest bardzo tak fajnie pomyślana narracja. No, pierwsza rzecz, no to było stanie nad przepaścią i zbliżająca się tragedia narodowa i konfrontacja. No ale właśnie to Jaruzelski doprowadził do tej konfrontacji, wprowadzając stan wojenny. Solidarność do konfrontacji nie zmierzała. Solidarność chciała demokratyzować ówczesny ustrój, no chciała po prostu odnaleźć się w tym ustroju. Oczywiście, że głównym celem było jednak odzyskanie niepodległości, ale bardzo świadoma taka polityka, no raz mniejszych kroczków, raz większych kroczków jednak była realizowana i tutaj chodziło o dobro państwa i narodu polskiego, a nie ustroju sowieckiego kolaboracja z nadal umacnianie uzależnienia od Rosji sowieckiej. Także tutaj absolutnie mniejszego zła nie było. To było duże zło właśnie, bardzo świadome działanie w interesie Rosji sowieckiej. Ten wprowadzenie stanu wojennego to było po prostu wykonanie agresji rękoma niestety Polaków. Tutaj w momencie, kiedy Sowieci krwawią w Afganistanie, nie mieli sił, nie mieli możliwości na to, żeby zaatakować Polskę, żeby wejść tutaj ze swoim swoimi wojskami, bo konsekwencje byłyby nieporównywalne większe niż w Afganistanie. I konsekwencje militarne, bo znając duszę i charakter Polaków, z całą pewnością byśmy postawili bardzo mocny opór, który by był krwawy i który poniósłby, obie strony poniosłyby duże straty, ale również potrzebne konsekwencje polityczne i przede wszystkim dla Rosji pod konsekwencje gospodarcze. Bo w momencie, kiedy ten wielki twór, jakim była Rosja Sowiecka, z bardzo kiepską gospodarką, prowadziłby na dwa fronty wojnę, no jestem przekonany, że skończyłoby się to samo, tak w taki sam sposób, jak się skończyło z Niemcami nazistowskimi, hitlerowskimi, czyli po prostu totalną katastrofą. Także po prostu Jaruzelski rozwiązał problem Rosji Sowieckiej niestety polskimi rękoma. Jaruzelski był po prostu komunistycznym zdrajcą. To nie był żaden patriota, to nie był człowiek, który myślał o interesie Polski. On myślał wyłącznie o interesie sowieckim i interesie środowisk komunistycznych, partii komunistycznej, która działała na rzecz Rosji Sowieckiej. To już bardzo wyraźnie widać i te kilkadziesiąt lat badań historyków polskich to bardzo wyraźnie pokazały.
Dziś też w aktualnościach dnia pan Stanisław Hudakowski, działacz opozycji antykomunistycznej, wspomniał o mediach, bo mówimy te resortowe dzieci i media. Mówi tak: za przeciwstawianie się gwałtowi, jakiego dokonał Wojciech Jaruzelski na narodzie polskim, największą karę wymierzyli nam dziennikarze. Dzięki nim rozstrzelano nas informacyjnie. Wciąż część z nich z uporem maniaka trwa przy zdrajcach i dywersantach. Polacy są bardzo inteligentnym, utalentowanym i gościnnym narodem. Mają tylko jeden feler, który się powtarza od setek lat. Brakuje im mądrości. Musimy nauczyć się nie być naiwni politycznie. Bądźmy mądrzy i zaczniemy budować siłę, co będzie przerażać naszych sąsiadów. Jak pan się do tego odniesie, panie dyrektorze?
Znaczy, no niestety to jest prawda, że ogromną rolę w zakłamywaniu historii zbrodniarzy komunistycznych i zbrodni komunistycznych odegrało środowisko dziennikarskie. Proszę zwrócić uwagę, że środowisko dziennikarskie zostało bardzo mocno spacyfikowane i już w stanie wojennym wielu ludzi straciło pracę, było wyrzuconych z różnych redakcji i prace w tych redakcjach dostaliły absolutne miernoty, które po prostu posłusznie realizowały polecenia płynące z komitetów czy centralnych, czy z centralnego, czy z wojewódzkich. I to niestety bardzo rzutuje na to, co się wydarzyło po 1989 roku, po wyborach, kiedy Solidarność wygrała, ale ci ludzie w mediach pozostali i po prostu dalej realizowali politykę osób, którzy im płacili. No to bardzo wyraźnie widać również obecnie przecież, chociażby polityka niektórych portali polskojęzycznych, a należących do Niemców. Bardzo wyraźnie widać, w którą stronę to idzie. Również przejęcie wielu gazet w Polsce przez różne firmy niemieckie czy koncerny niemieckie i później to, co jest publikowane w gazetach w Polsce, no to jest dokładnie realizowanie rozbijania Polski od środka. No to niestety bardzo wyraźnie widać.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś temat 13 grudnia 81, stan wojenny w Polsce. Naszym gościem jest pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. telefony do naszego studia 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla naszych słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Prosimy, by nam się też przedstawić, gdy Państwo się dodzwonią. No i pamiętajmy też, by wyciszyć odbiornik, by nie zakłócało nam nic w naszej rozmowie.
On natchniony i młody był, nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur, oni śpiewali wraz z nim.
Zerwij kajdany, o wam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, o wam bat, a mury runą, runą, runą i poprzebią stary świat.
Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt, on wciąż śpiewał i grał.
Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat.
Bardzo proszę, Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Nie na imię Henryk. Dzwonię z peryferii Chicago. Display dokładnie. Ja proszę ojca prowadzącego, w 80 roku byłem w Stanach, a wróciłem 17 maja przed 81 roku. Stan wojenny był 13 grudnia. Proszę pana, my tu dużo więcej wiedzieli, jak Polska dzieje w Polsce w czasie strajków. My tu oglądali telewizję satelitarną, jak wojsko ruskie było pod polską granicą. Oni nie czekali, jak teraz uciekinierzy, no to partyjanci, no to pod tej białoruską granicą. Oni czekali, aby tylko coś się zaczęło. Ja bym tu powiedział, bo ja z nimi wiedzieli, że on prosił o pomoc bratniego narodu, bratnią partię, ale odmówili. Ja myślę, w tym wypadku jestem wierzącym, że działała opatrzność Boża, bo gdyby wojsko sowieckie wjechało, to by naprawdę była wojna. To by nie. Tysiące ludzi by zginęło. Tysiące by zginęło. A gdyby wjechali jeszcze Czesi z Układu Warszawskiego, to oni by też nie folgowali, bo oni do dziś dnia mają w głowie. Bo w czasie, w 68 roku pamiętam, jak samoloty tam nad moją miejscowością szły, jest każdy samolot do Czechosłowacji. Tam też dużo ludzi zginęło i wojsko polskie było. Choć wojsko polsko nie winieno, bo to był tak zwany Układ Warszawski. Pojechali chłopaki. To by gorzej było, gdyby ruskie wojsko wciągnęło się. Jak mówiłem, rzeczy prosił, to nam mówiono. Ale opatrzność Boża trzymała. I na tym się skończyło, że nie było dużej większej krwi rozlewu, bo to by gorzej było. Na pewno by gorzej było. Ja bym zeszki prosił, jak powtarzam, tylko odmówili. Tylko nie wiem, kto był w ten czas tym przywódcą.
No ale z tego mamy, panie Henryku, z tego mamy wywnioskować, że to, co zrobił Jaruzelski, że wprowadził stan wojenny, to dobrze czy źle?
Nie, to bardzo źle, bo mogli się dogadać. Nie powinien występować brat na brata. Powinni się dogadać, ale niestety, no, ten okrągły stół nie pomógł, bo wiemy jak było. A do tej pory nie toczy się to dalej, te podgrzybki, ta grzybnia dalej istnieje. Jak już odwiedziałam przed chwilą w telewizji, no wypowiada się poseł PO, że to pociąg jedzie dalej. A ja bym powiedział, że oni siedzą w tym pociągu, oni jadą. Czyli podgrzybki, ta grzybnia. To źle zrobił, bardzo źle zrobił. Na swój naród wyciągnął, bo mogli się dogadać, mogli się dogadać.
Dziękuję.
Do tej pory siedzi tych dużych urzędników w tym, no jeżeli tam w rządzie, nie w rządzie, ale tam też sędzie, nie sędzie.
Dziękuję.
My to oglądali w telewizji.
Panie dyrektorze, no, słowo do
tak,
pana Henryka.
No tylko, że nie ma najmniejszego chociażby dokumentu, który potwierdzałby, że w ogóle Rosja Sowiecka planowała agresję na Polskę. To jest element, to jest bardzo świadomej polityki medialnej tamtej strony, która mówi, z jednej strony sugerowała, że jeżeli oni nie zrobią porządku, to wjadą Sowieci, tylko że nikt tego nie planował. I to jest wszyscy historycy, bardzo poważni historycy zajmujący się stanem wojennym potwierdzają to. Nie było takich planów. Nie było. Zresztą i sami wojskowi sowieccy z tamtych czasów, przywódcy sowieccy, oficerowie Armii Czerwonej, również to na wielu konferencjach, które były organizowane, szczególnie w latach 90., mówili, że nie było takich planów, że to właśnie Jaruzelski prosił, żeby zrobić agresję na Polskę, żeby Armia Czerwona wkroczyła z wojskami Układu Warszawskiego, a Rosjanie nie planowali czegoś takiego. Dlatego tym bardziej obrzydliwa jest ta akcja Jaruzelskiego, który po prostu rozwiązuje problem Sowietom. My nie wchodzimy, Jaruzelski robi porządek z opozycją swoimi polskimi niestety rękoma. I to zrobił, tylko że przeliczył się, bo duch Polski jest nieprawdopodobny, jest wyjątkowy. I Polacy po prostu w momencie, kiedy komuniści wypowiedzieli im wojnę, powiedzieli dość, powiedzieli nie. Rozpoczął się kolejny polski fenomen, działalność opozycyjna. Podziemne państwo solidarnościowe. Przecież proszę zobaczyć, że w okresie II wojny światowej absolutnym fenomenem było polskie państwo podziemne z własnymi sądami, z własną armią, najpiękniejszą polską armią, armią krajową, z własnym parlamentem podziemnym, z tym wszystkim, co funkcjonuje w normalnym państwie, tylko że wtedy działalność była w konspiracji. I proszę zobaczyć, mamy okres stanu wojennego, okres terroru nieprawdopodobnego, tworzą się niezależne struktury, rozwijają się te struktury, jest nieprawdopodobna ilość różnego rodzaju niezależnych inicjatyw. Wydawane są już, można powiedzieć, że to nie były setki, to były tysiące gazet podziemnych Solidarności, ale nie tylko, bo to przecież były również różne środowiskowe gazety, były gazety wydawane przez partie polityczne, chociażby jak Konfederacja Polski Niepodległej. Tworzyło się coś w rodzaju właśnie takiego podskórnego, podziemnego życia społecznego. Ja bardzo wyraźnie widziałem i odczułem również pomoc, jaka trafiała do osób prześladowanych,
nie tylko ta, o której bardzo często się mówi, pomoc z Zachodu, pomoc, która płynęła dzięki Kościołowi katolickiemu. Przecież ta wielka akcja organizowania przy parafiach komitetów pomocy dla represjonowanych, to było coś nieprawdopodobnego. Ja pochodzę z Płocka. Ja widziałem, jak tam powstał najpierw taki nieduży punkt apteczny, gdzie można było dostać leki, których w Polsce wówczas nie było. Te leki trafiały dzięki pomocy Kościoła katolickiego do Polaków. Tam najpierw był punkt apteczny, a potem ten malutki punkt apteczny rozrósł się do poważnej, wielkiej apteki, gdzie każdy mógł bezpłatnie dostać zamówione lekarstwo. Pozwolę sobie tutaj przypomnieć absolutnie wyjątkową kobietę. Pani Ela Wojciechowska prowadziła ten punkt apteczny i tam działała. Myślę, że ona nas słucha, więc ją serdecznie pozdrawiam. Ale to również była pomoc, która płynęła chociażby finansowa dla osób represjonowanych. To były zasiłki dla osób represjonowanych. To była paczki żywnościowe przekazywane do rodzin. To były ubrania przekazywane dla rodzin. Tworzyło się po prostu coś w rodzaju podziemnego państwa, które oczywiście w skali mikro, ale jednak w jakiś sposób funkcjonowało. Po prostu podziemna Polska. I to była odpowiedź na tą zbrodnię stanu wojennego. To była odpowiedź na to, co komuniści próbowali z Polską zrobić. Także poza tym organizacja wielu, wielu struktur konspiracyjnych. Proszę zobaczyć, jaki był potężny rozrost struktur związkowych. Pomimo represji, pomimo terroru, pomimo rewizji, szykan, wyrzucania z pracy, to Solidarność, szczególnie w tym pierwszym okresie, bardzo mocno się rozrastała. Oczywiście skala terroru była tak olbrzymia, że w pewnym momencie doszło do przełamania, ale jednak pokazaliśmy, że my na tego typu niesprawiedliwości, tego typu działania nie zgadzamy się jako Polacy, że my chcemy być wolnym narodem. My nie chcemy służyć Rosji Sowieckiej, my nie chcemy być wasalami Rosji Sowieckiej. Tak jak dzisiaj podczas naszych uroczystości powiedział Piotr Duda podczas uroczystości w muzeum naszym, które upamiętniały właśnie tą smutną datę, że Polacy nigdy nie zgodzą się na uzależnienie od kogokolwiek. Nie zgadzaliśmy się na uzależnienie od Moskwy, nie zgodzimy się również na uzależnienie, które próbuje nam się narzucać z Brukseli czy z Berlina. Także ten charakter Polski jest Polaków jest niezwykle ważny i on chyba dominuje w naszym życiu, że my jesteśmy bardzo wyczuleni na ludzkie nieszczęście, na niesprawiedliwość, na szyderstwo, które próbuje się nam wciskać. My chcemy po prostu być wolnymi Polakami w wolnej Polsce i my nikogo nie atakujemy. My po prostu chcemy spokojnie żyć i nie pozwolimy, żeby nas atakowano. I to na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, poczynając od okresu II wojny światowej do dzisiaj, bardzo wyraźnie widać, czego Polacy oczekują i jakie mają dążenia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ksiądz Krzysztof, pozdrawiam z diecezji tarnowskiej. Na początku ze słowami ogromnej wdzięczności dla Radia Maria za ten temat, bo podejrzewam, że w żadnym innym medium polskojęzycznym nie ma dziś tyle patriotycznych treści i tyle patriotycznych rozważań z udziałem zacnego gościa i słuchaczy. Ale czcigodni moi, tak sobie myślę, że przede wszystkim co ja jestem urodzony przed stanem wojennym, ale nie pamiętam, bo byłem dzieckiem. Ale co widzę z perspektywy czasu? Ten okrutny system komunistyczny, w którym zostaliśmy wepchnięci jako naród po II wojnie światowej, też za wiedzą wielkich tego świata, po konferencjach, ustaleniach, podziale Europy, to przede wszystkim pierwsze zrobił to, że Polak jest wrogiem Polaka, że zachłysnął niektórych ideologią komunistyczną, marksistowską, sowiecką i oni stanęli przeciw tym, którzy walczyli o wolność, tym, którzy byli za prawdą, a przecież może i przodków mamy tych samych, może i ochrzczonych, może i nawet rodziny były podzielone. Dla mnie to jest straszne, że nawet i w kościele, które ma i owce, i wilki, spotykają się przez wrogość tego systemu osoby, które wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ofiarami. Mówimy dziś o katach, ale przecież popatrzmy, że ten sam system próbuje z ofiar zrobić katów. Popatrzmy chociaż ksiądz Drozdek z Zakopanego, biskup Wielgus. Nie znam akt. Nie jestem fachowcem. Myślę, że potrzeba wielkiej pokory w ocenie tego, kto jest katem, a kogo chciano uczynić katem właśnie w imię jakichś swoich interesów. Bardzo ważny temat, bardzo szeroki, bo też w mojej ocenie współczesnego młodego jeszcze kapłana, no, lustracja w kościele też pozostaje tematem otwartym i na tym zakończę, dziękując za audycję, a jeszcze pozdrowię serdecznie wszystkich, którzy w tym czasie byli więzieni, internowani, prześladowani, wyrywani z mieszkań. Ja rozmawiałem z takim internowanym, robiłem artykuł do gazetki seminaryjnej jeszcze. Piersi, mówi, pospieszyli z pomocą księża. Ksiądz Bednarz świętej pamięci, ksiądz Łomnicki, profesorowie z Tarnowa. I co? Potem oni nie tylko służyli paczką. Pierwsze służyli wiadomością, czy żyje. Wyobrażamy sobie, jak cenna była to informacja dla rodziny, która w tą mroźną noc została wyrwana z więzów rodzinnych. Dlatego ci księża już nie żyją, zarówno ksiądz Łomnicki, jak i ksiądz profesor Bednarz, biblista znany w Radiu Maryja szeroko. To byli wielcy bohaterowie, bardzo cierpiący, kiedy widzieli, jak marnowana jest też wolność ojczyzny, ale chcę wspomnieć tych bohaterów, którzy pomagali i tych, którzy dziś słuchają jako ofiary tamtego systemu, więzieni, prześladowani, może ze łzami w oczach, i dziękuję za to, że mogłem się dodzwonić i podzielić tą refleksją. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Panie dyrektorze?
Zdecydowanie zgodzę się z księdzem, że taka postawa, która dominowała w tamtym czasie, i ja to bardzo wyraźnie widziałem, taka wielka międzyludzka solidarność. Właśnie wtedy, kiedy Jaruzelski wypowiedział wojnę narodowi, Polacy bardzo mocno się zjednoczyli. Sam byłem osobą represjonowaną, sam dostawałem pomoc od różnych ludzi w różny sposób, ale i to wcale nie mówię o pomocy finansowej czy materialnej, tylko o taką po prostu międzyludzką pomoc. Czasami nawet dobre słowo. Co słychać? Jak tam? Może coś wam pomóc? Tutaj mówię o takich działaniach bardzo realnych, bo będąc drukarzem w Płocku i podziemnym drukarzem, bardzo często mieliśmy różne problemy od braku papieru przez brak farby, czy chociaż
dla nas obcy ludzie, o których byśmy w ogóle nawet nie pomyśleli, że nam pomogą. Absolutnie bezinteresowni. Ja opowiadam bardzo często o kilku przypadkach właśnie takiej pomocy. Opowiadam o ludziach, którzy udzielali nam lokalu na drukarnię, którzy sami się koszmarnie bali tego, co się w ich mieszkaniach działo, ale uznali, że tak trzeba, że trzeba się tak zachować. Ja pamiętam człowieka, który kiedyś ze mną przewoził maszynę drukarską z Płocka do Sanktuarium Maryjnego w Głogowcu, do księdza Mariana Lipskiego, który nam pomagał bardzo mocno i dał schronienie i mogliśmy u niego mieć drukarnię. Pamiętam tego człowieka, który maluchem, takim wymarzonym wówczas pojazdem, który świeżo kupił, przewoził tą maszynę. On był po prostu przezroczysty ze strachu w momencie, kiedy zobaczyliśmy przed sobą patrol drogówki, milicji drogówki. Na szczęście nas nie zatrzymali. Dojechaliśmy do Głogowca, u księdza Mariana zostawiliśmy tę maszynę. Wracaliśmy do Płocka i kiedy już dojechaliśmy, ja się pytam, ile płacę, bo przecież trzeba za benzynę zwrócić. I ten człowiek to tak przerażony mówi, nie wygłupiaj się, tak trzeba. I to było coś nieprawdopodobnego, taka międzyludzka solidarność. Ale to dotyczyło również takich prostych rzeczy jak ostrzeżenie przed tym, że ktoś wypytuje o co się dzieje w tym mieszkaniu, że jacyś dziwni ludzie chodzą i obserwują. Bardzo często były to postawy, które ratowały ludzkie życie, które ratowały kolegów, również drukarzy konspiracyjnych przed dekonspiracją i aresztowaniem. A przecież mówiąc o stanie wojennym i mówiąc o represjach, mówiąc o tym, co dotknęło Polaków w tamtym czasie, musimy wspomnieć o tych ludziach, o których którzy nie są na pierwszym planie sceny, czy politycznej, czy w ogóle współczesnej Polski. Mówimy tutaj o tysiącach zapomnianych bohaterów Solidarności, podziemia, bo to przecież właśnie oni, tam bardzo często tacy anonimowi działacze, którzy nigdy nie wyciągali swoich piersi do medali, nie wyciągali ręki po zapomogi, to oni tworzyli tą wolną Polskę, solidarną, i to oni wyprowadzili nas z komunizmu i wywalczyli Polakom niepodległość. Należy o tym mówić, o tej międzyludzkiej solidarności, która wówczas była wśród nas, a która niestety, odnoszę wrażenie, że w obecnej Polsce więcej jest nienawiści, więcej jest agresji, szczególnie z tych środowisk opozycyjnych, do Polaków, niż jakiegoś takiego odpowiedzialnego zachowania. Mówiąc jeszcze o księżach, ja bym chciał wspomnieć księdza Tadeusza Łebkowskiego z Płocka, bo rzeczywiście w momencie, kiedy internowano działaczy Solidarności, on pierwszy stanął do pomocy tym ludziom, za co był bardzo mocno represjonowany. Ale to on stworzył pierwszy komitet pomocy osobom represjonowanym. To on tak na dobrą sprawę przez pierwsze kilka tygodni po rozbiciu struktur Solidarności te struktury odbudowywał i był takim nieformalnym szefem tej konspiracji w Płocku, za co należy mu się ogromny szacunek i uznanie. I dopiero w momencie, kiedy pojawili się ponownie działacze Solidarności i zdecydowali się na konspiracyjną działalność, on tą działalność im tym ludziom oddał. Wyjątkowa postać, nieprawdopodobna postać. Warto by było również powiedzieć tutaj o kościele świętego Stanisława Kostki w Płocku, gdzie przez w zasadzie cały czas stanu wojennego była prowadzona no, taka podziemna działalność konspiracyjna, gdzie mogliśmy spokojnie spotykać się i bezpiecznie rozmawiać o problemach, które mieliśmy wówczas, gdzie odbywały się lekcje, gdzie przyjeżdżali historycy, którzy prowadzili wykłady, gdzie również mieliśmy ukrytą drukarnię, co jakiś czas korzystaliśmy. Ksiądz Walerian Święcicki, absolutnie wyjątkowa postać, człowiek legenda, który pomagał przy tworzeniu struktur Federacji Młodzieży Walczącej. Był kapelanem przede wszystkim tych młodych ludzi, którzy tworzyli Federację Młodzieży Walczącej, bo to byli ludzie, którzy wyrośli z tego środowiska świętego Stanisława Kostki. I tak moglibyśmy, no oczywiście należałoby również w tym momencie wspomnieć o księdzu Jerzym Popiełuszko, zamordowanym naszym kapelanie, który był zawsze blisko był przy robotnikach, zawsze był z robotnikami, ze studentami, z pielęgniarkami. Nie do przecenienia jest rola Kościoła katolickiego w Polsce, w naszej historii, w naszym życiu. Ja tutaj, ponieważ pracuję na Rakowieckiej, w byłym areszcie śledczym, tworzymy muzeum, należy w tym momencie wspomnieć o absolutnym herosie Kościoła katolickiego. To był ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, który jako biskup, jako sekretarz prymasa Wyszyńskiego był aresztowany tej samej nocy, co i on. I przewieziony na Rakowieckę przeszedł na niej ponad 145 przesłuchań, niezwykle brutalnych. I pomimo tych przesłuchań, pomimo tej nienawiści, jaką przeciwko niemu skierowali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, on się nie załamał, nie złożył ani jednego zeznania, które obciążałoby naszego prymasa, który dzięki temu podczas swojej całej misji służenia Polakom w kościele został prymasem, okrzyknięty prymasem tysiąclecia. To dzięki niemu, ja myślę, że to absolutnie również dzięki tej wyjątkowej postawie księdza arcybiskupa Baraniaka również Polska miała swojego świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Rola księży, rola Kościoła katolickiego absolutnie nie do przecenienia. To jest nasze serce, to jest nasza dusza. Kościół jest absolutnie, zawsze był z Polakami, księża zawsze byli z Polakami i Kościół zawsze był dla Polaków opoką.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie Bóg pochwalony.
Teraz i zawsze.
Nasza z Gdańska, przeszła z kolibaty Świętego Serca Pana Jezusa. No nie w sposób w dzisiejszy dzień wspomnieć księdza Henryka Jankowskiego. Za tyle dobra, którego nam wyświadczył. Halo?
Jesteśmy, słyszymy panią.
Za wszelkie dobro. Od razu jak się zaczął stan wojenny, mam jeszcze wtedy młodą dziewczyną, ksiądz Jankowski. Rozprowadzał ludzi, żeby dać jedzenie, niektórym tabletki, tam potrzebujące środki lekarstwa. Wiem, że później była taka dzielnica gdańska, była taka akcja, że milicja i zamówczy i do ludzi między innymi tam uczestniczył w tym szwagier.
Pani Basiu, pani musi się tutaj przykładać do tego, jak mówi, bo tak to bardzo taki zniekształcony głos i będziemy musieli się wtedy rozstać.
Ojciec mi powie, kiedy...
Bo teraz jest dobrze. Jak się tak pani tak? przyłoży do rozmowy, to jest lepiej.
Ja w ogóle koncertu dzisiaj słyszeć. To by też były zagłuszenia. No ale... była taka akcja, tam uczestniczył między innymi szwagier. To był w okresie stanu wojennego. I został postrzelony w rękę. Oczywiście krwawił i to bardzo. No jakoś przyszedł do domu. I wtedy co blisko byliśmy parafii świętej Brigidy.
Pani Basiu, proszę mi wybaczyć. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam zacnego ojca i ciebie, Jacku, witam. Bogu mi się kłania z tej strony, Tomasiewicz, więzień rakowieckiej. Wczoraj byłem na uroczystościach naszych, zakończonych uroczystą mszą świętą. Głęboko przeżyliśmy to wszyscy, bo to nas bardzo jednoczy. Eucharystia, więc dużo wspomnień po wczorajszym dniu. My ten dzień jako niezłomni więźniowie polityczni spędziliśmy od rana na różnych spotkaniach ciekawych, wzajemnych. No później mieliśmy apel poległych jak co roku, rozpoczynając od Ikara, później byliśmy pod willą Kiszczaka, później Ciastonia i tak dalej. I nie było gdzie, to spotkaliśmy się teraz na rogu ulicy Waryńskiego i Armii Ludowej. Taką myślą, żeby po prostu... tam apel odprawiliśmy. To miejsce bardzo ruchliwe w Warszawie, więc dużo ludzi się zatrzymywało i uczestniczyło, dość dużo osób. Natomiast nakleiliśmy taką naklejkę na ulicy Armii Ludowej ofiarom stanu wojennego, plakat mieliśmy duży, ofiarom stanu wojennego cześć i żeby oddać hołd ofiarom, chcemy tą aleję, która była, miała być Lecha Kaczyńskiego. No nie doszło to do tego, żeby to była aleja ofiar stanu wojennego. No tam był nieprzyjemny niestety incydent, bo policja nas spisywała, filmowała. Czuliśmy się tak jak trochę w stanie wojennym. Dlatego, że no, wyobraźmy sobie, jak ci rozrabiają kodziarze inni, prawda, LGBT. Tam do nich się nie zbliżają, a tu między nami wchodzili, kamerowali nasze twarze, prawda? Ja przykleiłem tą naklejkę, więc na tej ulicy od razu zostałem spisany. No później zrobiliśmy z tego happening, bo wszyscy obecni, tam kilkadziesiąt osób, odklejało tą naklejkę i przyklejało z powrotem i oczywiście wszyscy byli spisywani. Więc trochę świadomość policji naszej no w stosunku do represjonowanych, do więźniów politycznych, nie jest taka, jak powinna być. Odczuliśmy to bardzo przykro. Dopiero refleksje właściwie dzisiaj powracają do mnie, jak sobie kojarzę właśnie swoje aresztowania, bicia, katowania, prawda? Także trochę to się nałożyło, ten wczorajszy dzień takim nieprzyjemnym. No aczkolwiek no spotkanie...
A dla pana stan wojenny, panie Bogumile, bo taki mamy dziś temat, bym prosił.
Ponieważ uratowany zostałem przed aresztowaniem, w stanie wojennym, internowaniem, bo miałem egzaminy akurat w takim studium katechetycznym u prymasa Wyszyńskiego. Studiowałem przez kilka lat i mieliśmy egzaminy w Magdalence. I przyjechał ksiądz Sikorski rano do nas z wykładem, no i egzamin ze swojego przedmiotu, z sakramentów. I kochani, o pierwszej godzinie msza święta, ksiądz Sikorski powiedział, dopiero nam się dowiedzieliśmy o stanie wojennym o godzinie 13. Więc, bo mieliśmy egzaminy, zajęcia i nie było radia. To nawet i dobrze, bo tak nas naładował energią, że po tej mszy świętej, myśmy już wyjechali wieczorem, już ciemno autobusami, w kilka osób zrywaliśmy wszystkie plakaty, obwieszczenia te w Magdalence, w autobusach. Nie było dla nas w ogóle. No i pojechaliśmy dość dużą grupą na Mokotowską przed region zobaczyć, co się dzieje. Ja miałem gitarę, od razu zaczęli mi rewidować tą gitarę, co w gitarze, czy nie karabin. No ale też zaczęliśmy zrywać obwieszczenia na regionie. No i do mnie podeszli żołnierze i oczywiście za ręce i chcieli mnie spisywać. Ale było kilka dziewczyn, bardzo sprytnych katechetek, No więc zaczęli urabiać je, tych żołnierzy i tłumaczyć i tak dalej. No więc skrócę. No i w końcu nas wypuścili. Wróciłem do domu, ja mieszkałem wtedy w Dębem Wielkim. No i do domu przyjechałem koło 12 w nocy. Mama mówi, byli po ciebie, ale masz się zgłaszać codziennie na komendę. Więc w ten zwrot poszedłem sobie na komendę. Około kilometra przebiegłem, żołnierze, koksownik, porozmawiałem się z nimi, szczęść Boże i tak dalej. Wchodzę na komendę i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Komendant siedział, mocna mina na mnie taka. A ormowcy, którzy leżeli tam na tych ławach wszystkich, na wieki odpowiedzieli mi. To niesamowite było wrażenie dla mnie. 12 czy 13 policzyłem właśnie tych ormowców i zomowców i takim hurmem mi odpowiedzieli na wieki. Na mój radosny właśnie niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także kończę, pozdrawiam cię. Jacek.
Dziękujemy Panie Bogumile.
Do zobaczenia, kochani, i Bóg zapłać za tą audycję, za wspomnienia, za możliwość połączenia. No jest,
ja skończę. Zapłać do muzeum, koniecznie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Hello.
Jesteśmy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Radio wyciszyć i można do nas mówić. Tak. Pan ma na imię?
Zbigniew z Warszawy.
Jesteśmy.
Już można?
Odwagi do przodu, panie
tak,
Zbyszku.
Zbigniew z Warszawy. Mówię szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Ja tutaj troszkę, trochę krytycznie do pana dyrektora. Mianowicie obserwuje się w tej chwili tak jak gdyby wyobcowanie historyków, którzy opierają się na papierach zdeponowanych gdzieś w różnych instancjach państwa, a natomiast odcinają się od tych więźniów politycznych i tych działaczy, którzy wtedy w stanie wojennym walczyli, że tak powiem, narażając swoje może miejsca pracy i tak dalej. No na przykład wczoraj chciałem przyjść, wszedłem tam mnie nie wpuszczono do uroczystości są na terenie więzienia. Nie wpuszczono mnie. To pani mówi, że nie można, to specjalna lista jest, pan nie jest na liście. A proszę, a kto tą listę utworzył, to pani nie wie. Rozdawała jakieś paczki tam ludziom. Specjalni goście. To samo powiedziała, że z powodu COVID-u. Natomiast 2 lata temu też próbowałem się dostać. Ja tam siedziałem w więzieniu właśnie po stanie wojennym, czy jeszcze w stanie wojennym. Parę miesięcy w tym właśnie więzieniu. Teraz, to samo dwa lata temu też było. Nie ma wstępu dla takich więźniów jak ja, powiedzmy. Teraz druga rzecz. Pan dyrektor narzeka na to, że nie było rozliczenia zbrodniarzy, różnych zbrodniarzy. Ale przecież pan pracuje w więzieniu, ma pan wiele dokumentów i ma pan sam możliwość też poszukiwania zbrodniarzy. To więzienie jest takie ustawione jako monument pamięci ofiar, a byli też funkcjonariusze, którzy tam pracowali. Przykład jest. Mówię o sytuacji w więzieniu w latach 80. i późniejszych, w tym areszcie śledczym. Zastępca przewodniczącego, wiceprzewodniczący regionu Mazowsze, Seweryn Jaworski. Można go zaprosić do tego, niech pokaże, gdzie został pobity, przez kogo, przez którego z funkcjonariuszy, zdjęcie mu pokazać, wystąpić z doniesieniem o popełnieniu przestępstwa przeciwko naczelnikowi. Naczelnikiem był Bonifacy Dejworek wówczas bardzo tego. No, i pan Seweryn Jaworski mieszka na ulicy Warszawy Zajączka, można go łatwo znaleźć, prawda? Jeszcze inny, GOS i tak dalej. Szereg osób zostało pobitych przez służbę więzienną. Oczywiście tam była dyscyplina. Nie jest możliwe, żeby jakiś oddziałowy pobił więźnia. To wszystko musiało być za zgodą i z inspiracji naczelnika oraz jeszcze takiego z MSW, który się nazywał pułkownik Tomporski. Inne sytuacje. Więzienie służyło również do wprowadzania do konspiratorów swoich ludzi przez Kiszczaka i tam jego oczywiście całą tą sforę. Niektórych więźniów lansowano. I tu też można wykazać kłamstwa. Na przykład podawano, lansowano w sensie zarówno w oficjalnych, jak i w nieoficjalnych tych pismach, jak zeszło później do Wolnej Europy, przez Wolną Europę dowiedziano się na przykład, że pan więzień tamtejszy Michnik napisał książkę w więzieniu. Wydał i gdzieś została wydana podczas pobytu w więzieniu książkę. To jest śmieszne w ogóle, bo nie było. Można, ale dla naiwnych to chwyta. Oto jaki bohater napisał książkę. Proszę powiedzieć, wszystkie zapiski muszą być. Na przykład oddziałowy, kiedy wydał ołówek, ile razy, ile kartek wydał na prośbę. Więzień miał prawo uzyskać w celu na przykład pisania jakichś skarg, czy też obrony swojej i tak dalej. Ile kartek wydał? Bo oddziałowy Bartosik się nazywał, albo tam jeszcze paru innych było. Proszę sprawdzić, kiedy był ten więzień, kto siedział w więzieniu łącznie z panem Michnikiem. Na przykład, to wiadomo, że jednym z tych był pan Goławski, ale było innych jeszcze ludzie. Czy widział, żeby pan Adam Michnik pisał książkę w więzieniu? To jest śmieszne. W jakich warunkach? Następna rzecz. Jest taki profesor Dakowski, fizyk. Szedł sobie z pracy na ulicy Chorzej, bo tam jest Instytut Fizyki i patrzy już, nie zaraz, nieco później po powstaniu wojennym, patrzy, idzie ulicą, po odwołaniu, idzie ulicą niejaki Piotrowski, to jak Grzegorz Piotrowski, ten, co porwał księdza Popiełuszkę. Krzyczy na nim zbrodniarz, a on się wycofał, uciekł. Co robił pan, ten, ile razy dostał przepustkę? Podobno widziano go również z żoną i z dziećmi w klinicy, podczas wypowiedzi odsiadywać więzienie. Poza tym, dlaczego siedział tam w areszcie, kiedy po dwóch tygodniach po skazaniu powinien przejść do normalnego zakładu karnego, bo to był areszt.
Panie Zbigniewie, dziękuję. Jest kilka wątków, żebyśmy też dali szansę innym. Panie dyrektorze?
To ja od razu odpowiem. Otóż nasze spotkanie coroczne odbywa się od 6 lat. Zawsze jest organizowane razem z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef tego urzędu jest zawsze na wszystkich spotkaniach. W tym roku żeśmy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ pierwotnie planowaliśmy spotkanie na 350 osób. Niestety sytuacja pandemiczna i ograniczenia, które zostały w Polsce wprowadzone, zmusiły nas do zmniejszenia tej liczby do zaledwie 100 osób. Ja o tym pisałem w takim specjalnym apelu, który żeśmy wysłali do wszystkich tych, których zapraszaliśmy i opublikowaliśmy to również na naszym Facebooku, że musimy ograniczyć liczbę osób, które mogą wejść na teren w tych godzinach nocnych z 12 na 13 grudnia. Teren muzeum jest ogólnie dostępny dla wszystkich i każdy, kto chce przyjść do muzeum, przekazać pamiątki, porozmawiać i zwiedzić, może spokojnie w każdy dzień, z wyjątkiem poniedziałków, bo poniedziałki są dniami wewnętrznymi, kiedy skupiamy się na swoich sprawach muzealnych. Każdy dzień jest do przyjścia i do zwiedzenia. Także tutaj akurat to, że nie mógł pan wejść, poza tym może tak odpowiem, podstawą do udziału w tym spotkaniu było zgłaszanie przez różnego rodzaju środowiska osób represjonowanych, środowisko Grupy Oporu Solidarni, środowisko KPN-u, środowisko Solidarności Walczącej, regionu Mazowsze, Solidarności Regionu Mazowsze i opieramy swoje zaproszenia na informacjach, które od tych środowisk mamy, ponieważ one są najlepiej zorientowane, kto i gdzie działał. To jest moja odpowiedź na to, że nie wpuszczono pana. Natomiast o warunkach, w których przetrzymywano więźniów politycznych, no powstało już na ten temat wiele opracowań. Pan tutaj mówił o przestępcach, funkcjonariuszach służby więziennej. Rzeczywiście było cały system państwa komunistycznego był tak skonstruowany, aby był maksymalnie represyjny i to byli ludzie w sposób szczególny dobierani, szczególnie na Rakowieckiej, gdzie zatrudnienie w tym areszcie z jednej strony było ogromną nobilitacją dla funkcjonariuszy tam pracujących, ponieważ było to centralne więzienie, główne więzienie, najpierw Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a potem MFO. Tam się trzymano najważniejszych, najpoważniejszych czy opozycyjnych, a wcześniej żołnierzy antykomunistycznego powstania. I na terenie tego aresztu był specjalny pawilon ciszy, czyli tak zwana trójka, wcześniej numer 12, gdzie w specjalnych warunkach trzymano część z tych więźniów politycznych i rzeczywiście ludzie, którzy tam byli zatrudnieni jako funkcjonariusze, w wielu przypadkach byli po prostu na podwójnych etatach, na etatach służby bezpieczeństwa i służby więziennej. To bardzo wyraźnie jest widać w niektórych dokumentach. Natomiast od razu odpowiem, że w muzeum nie mamy dokumentów. Dokumenty są w Instytucie Pamięci Narodowej. My zbieramy pamiątki po polskich bohaterach, po ludziach, którzy wywalczyli Polsce niepodległość. Nam nie wolno przetrzymywać dokumentów, ponieważ ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej jednoznacznie stwierdza, że to właśnie instytut jest powołany do przetrzymywania i badania dokumentów służb specjalnych państwa komunistycznego. My współpracujemy z IPN-em, korzystamy z jego zbiorów, ale wyłącznie jako partnerzy. Natomiast u nas nie ma dokumentów, więc zarówno dokumentów personalnych, jak i dokumentów dotyczących działań operacyjnych. Oczywiście mamy takie dokumenty, ale otrzymaliśmy je od osób, które były represjonowane. Otrzymały je z Instytutu Pamięci Narodowej i w dużej części do nas przekazały, żebyśmy mogli opowiadać ich historię. Także jeżeli pan, ten, który dzwonił, ma takie dokumenty, bardzo serdecznie zapraszamy, chętnie się spotkamy, chętnie porozmawiamy, chętnie nagramy wspomnienia, relacje, świadectwo z tamtych czasów po to, żeby maksymalnie opowiadać tą piękną historię Polaków, którzy wywalczyli sobie niepodległość. Także zapraszam serdecznie. Natomiast nie zgodzę się z tym, że w jakiś sposób pomijamy czy pomniejszamy rolę działaczy opozycji, którzy byli represjonowani właśnie w
oparciu o te świadectwa, właśnie w oparciu o tych ludzi, o ich doświadczenie, ich wiedzę, my przygotowujemy swoją pracę. U nas mają swoje spotkania jawożniacy, czyli młodociani więźniowie okresu stalinowskiego, ale również członkowie Solidarności Walczącej, członkowie MRKS-u warszawskiego i to są nasi przyjaciele, to są nasi partnerzy, z którymi współpracujemy i między innymi to spotkanie Noc Generała organizowaliśmy, także tutaj nie ma żadnych ograniczeń, nie było i nie będzie żadnych ograniczeń, poza tymi, które niestety teraz pojawiły się, czyli związanymi tymi ograniczeniami, które wiążą się z pandemią.
Jutro jest nieznane, lecz sięgmy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kłać fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarnie nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapalił, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel.
W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Dziś temat 13 grudnia 1981, stan wojenny w Polsce. Naszym gościem jest pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się odtąd Drozdowski z Torunia. Witam ojca prowadzącego i witam pana dyrektora. Ja bym tutaj na dzisiejszy temat chciał spojrzeć z szerszej perspektywy. Cofnę się do listopada 1943 roku, konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie, gdzie ustalono, że Polska po wojnie będzie w sowieckiej strefie wpływu. Później wiadomo, Jałta, Poczdam, sfałszowane wybory przez komunistów w 1947 roku. I teraz w świetle dokumentów, które przedstawił Jelcyn, też wynika, że Związek Sowiecki nie chciał interweniować w Polsce, a też wiadomo, że już od 2 lat Związek Sowiecki prowadził wojnę w Afganistanie, prawda? No i tam wiadomo, że sukcesu nie odniósł. I też bym chciał tutaj poruszyć taki temat, że wiadomo, że nie wiem tylko, czy przed stanem wojennym, czy tuż po stanie wojennym, Ojciec Święty Jan Paweł II wystosował list do Jaruzelskiego, natomiast prezydent Ronald Reagan wysłał list do Genseka Leonida Breżniewa. Chciałbym, żeby pan doktor odniósł się do tej kwestii. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Antonie. Panie dyrektorze?
Znaczy o tym, że Sowieci nie planowali interwencji w Polsce, to już o tym żeśmy mówili, że załatwili ten problem rękoma Jaruzelskiego. To jest największa zbrodnia tego człowieka, że po prostu wykonał to, co powierzyli mu Sowieci rękami Polaków. To jest najpoważniejsza zbrodnia i za to powinien być postawiony przed sądem, a nie uznawany przez wielu za człowieka honoru i chołupiony. Także o tym już mówiliśmy.
Radio Maria.
Chyba, że ja nie zrozumiałem tego pytania.
Przypomnę telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Lucyna Słocka. Serdeczne pozdrowienia płyną dla pana dyrektora. Moje gratulacje z okazji odznaczenia medalem niepodległości. Tak się ucieszyłam. Byłam dumna, bo miałam zaszczyt i przyjemność poznać pana działalność w Płocku. Ja bardzo dziękuję za wspomnienie roli kapłanów Kościoła Katolickiego w stanie wojennym, za wspomnienie księdza Tadeusza Łebkowskiego, emerytowanego obecnie kapłana, który w stanie wojennym był moim wikariuszem w parafii świętego Jana Chrzciciela w Sobie Stanisławówki. Ale chciałam pana dyrektora poprosić również o wspomnienie parafii świętego Józefa, gdzie jest obecnie piękny nowy kościół konsekrowany w 2000 roku Bożego Miłosierdzia, ponieważ myśmy w stanie wojennym na uroczystość 1 maja świętego Józefa Robotnika spotykali się tam, układaliśmy krzyż przed kościołem, zakazany krzyż. Ja byłam wówczas pracownikiem PZU i w tym regionie akwirowałam składki ubezpieczeń, zawierałam umowy i chodziłam do różnych rodzin. I właśnie w stanie wojennym poznałam wielu ludzi, którzy zostali dotknięci internowaniem, aresztowaniem, następstwem strajku, który ówczesna Petrochemia organizowała w Płocku. Tak boleśnie przeżywaliśmy tą interwencję, tą krzywdę, która została wyrządzona. Panie dyrektorze, mam jeszcze taką prośbę. I w tej chwili ogarnęła mnie taka nostalgia i tęsknota za tymi, którzy już odeszli. Świętej pamięci pani doktor Grażyna Wendt, która chyba była jedyną kobietą w Komisji Krajowej wtedy 12 grudnia i została internowana. Dzisiaj ją tak miło i ciepło wspomniał pan Rulewski. Pan świętej pamięci Tadeusz Taworski, przewodniczący Solidarności w Płocku. Ja miałam zaszczyt i przyjemność współpracować z tymi ludźmi, ponieważ kiedy organizowaliśmy się w Duszpasterstwie Inteligencji i tuż przed rejestracją Klubu Inteligencji Katolickiej, pan doskonale wie i pamięta, że KIK stwarzał jakąś przestrzeń do spotkań z tymi ludźmi. Czasem miałam wrażenie, że niektórzy tam nie odnaleźli tej wolności, której oczekiwali. Mile wspominam panią bodajże Elizę Jadczak, która tak odważnie powiedziała kiedyś na jakimś spotkaniu w KIK-u, że tutaj jest za mało trochę odwagi, że tutaj nie idzie się ostro, że tu trzeba mocniej, że trzeba się bardziej angażować. No, powołaniem KIK-u było Społeczna Nauka Kościoła, a także integracja katolików, ludzi, którzy chcieli dla wspólnego dobra coś robić. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. I jeszcze chciałam wspomnieć jednego kapłana, który też bardzo współpracował w organizacji tego punktu aptecznego, tej pomocy przy kościele Stanisława Kostki. To ksiądz Franciszek Kuć, emerytowany również proboszcz wieloletni parafii w Bonisławiu. Niezwykle oddana i malownicza postać wśród kapłanów, społecznik, przyjaciel rodzin, przyjaciel dzieci, wieloletni katecheta. Także ja bardzo dziękuję za te wspomnienia, za spokojne wysłuchanie, bo pewnie przemawia przeze mnie ten mój skromny, lokalny patriotyzm. Ja jeszcze powiem, że dziś spotkałam na spacerze pana, który powiedział mi, że był rano na terenie swojego byłego zakładu pracy, wówczas Petrochemii, obecnie Orlenu, że było jakieś spotkanie. Myślę, że to było organizowane przez Solidarność Emerytów dla osób, które właśnie byli świadkami, byli tego protestu, tego strajku, który Płock przecież na terenie Petrochemii organizował i włączał się już tak ku tradycji po 76 roku.
Dziękuję bardzo pani Lucyno.
Bardzo serdecznie pozdrawiam za wszystko, dziękuję. Ojcu, kłaniam się i wszystkim radiosłuchaczom życzę wszystkim obfitych łask Bożych, pokoju i nadziei na lepsze czasy. Szczęść Boże.
Radio,
Szczęść Boże. Pani poruszyła bardzo ważne kwestie dla tej społeczności lokalnej Płocku. Parafia Świętego Józefa, no to było miejsce, gdzie odbywały się tak zwane kontrpochody, czyli najpierw była msza 1 maja w intencji robotników, w intencji Solidarności, a potem przejście pod krzyż przy katedrze. Różnie się to odbywało, bardzo często była interwencja z OMO, interwencja milicji. Wiele osób było aresztowanych i zatrzymywanych za udział w tych kontrpochodach. Bardzo ważne miejsce. I to w zasadzie to nadal jest ta parafia niezwykle ważnym miejscem dla Płocka i dla płockiej historii i dla płockiego życia społecznego, religijnego, ponieważ tam między innymi znalazło swoje miejsce, swoją opiekę duchową, duszpasterską Wojska Obrony Terytorialnej. Tam przecież jest kapelan Wojska Obrony Terytorialnej z Płocka, którego pozdrawiam, bo jestem pewien, że słucha od naszej audycji. Jest tam również jest kapelan Solidarności Płockiej. Także niezwykle ważne miejsce. Natomiast jeśli mówimy o ludziach z tamtego czasu, rzeczywiście Grażyna Przybylska-Węt, jedyna kobieta w prezydium Komisji Krajowej Solidarności. Niezwykle wspaniała kobieta. No, miałem ten zaszczyt, że o schyłku jej życia żeśmy współpracowali i wiele fajnych rzeczy żeśmy zrobili. Rzeczywiście kobieta nieprzeciętna, wyjątkowa, ale również Tadeusz Taworski, nasz legendarny pan Tadeusz, dyrektor płockiego zoo, człowiek, który te zoo stworzył, no i rzeczywiście ogromny działacz społeczny, działacz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w Płocku. Internowany, działał w konspiracji, organizował pomoc dla represjonowanych. Piękna postać, po 1989 roku radny miasta Płocka. W ostatnim czasie ogromnie tuż przed śmiercią zaangażował się w działalność na rzecz upamiętniania żołnierzy, niezłomnych żołnierzy wyklętych, uczestniczył w stawianiu pomników, działał w środowisku historycznym 11 Grupy, imienia 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, czyli tych chłopców z Płocka i okolic, którzy po wojnie powiedzieli, że komunizm walczyć z nimi aż do odzyskania niepodległości. Niestety większość z nich zginęła, została zamordowana, a pan Tadeusz był właśnie jedną z tych osób, która upamiętniała tych wspaniałych ludzi. Ale mówiąc o tych ludziach z Płocka, należy też wspomnieć chociażby o Janie Chmielewskim, takim nieformalnym szefie konspiracji solidarnościowej w Płocku w latach 80. Należy wspomnieć o wyjątkowym człowieku, o szefie regionu płockiego, o pierwszym szefie regionu płockiej Solidarności, panu Wiścickim, który internowany przebywał najpierw w Mielęcinie, w obozie internowania w Mielęcinie, a później w Kwidzyniu, gdzie został pobity, miał wstrząs mózgu, miał uraz mózgu, emigrował z Polski, wyjechał, żył w Australii, tam na skutek tych urazów, które doznał w czasie pacyfikacji obozu internowania w Kwidzyniu, po prostu zmarł. Piękna postać, bardzo, bardzo ciepły człowiek, wyjątkowy człowiek. Należałoby wspomnieć o dwóch absolutnie wyjątkowych ludziach, których życiorysy były absolutnie wyjątkowe i nieprzeciętne. Pierwszy to jest pan Zdzisław Kisielewski, Olcha. Jako młody chłopak był żołnierzem wywiadu Armii Krajowej, rozpracowywał środowiska komunistyczne i wszedł jako wtyczka do AL-u płockiego i do płockiego PPR-u, gdzie prowadził działalność wywiadowczą razem z tą formacją, kiedy ziemia płocka była zajęta już przez Armię Czerwoną, wszedł do UB, gdzie nadal pracował dla podziemia niepodległościowego. Został zdekonspirowany, musiał uciekać. Dołączył do swojego oddziału, do oddziału dowodzonego przez Józefa, porucznika Józefa Boguszewskiego, pseudonim Lwa Lew. I teraz się zaczyna absolutnie wyjątkowa historia tego człowieka. Otóż był jednym z najbliższych współpracowników, najbliższych żołnierzy Boguszewskiego, pseudonim Lew. I proszę sobie wyobrazić, że są na kwaterze, szykują się do wejścia, wychodzą i dosłownie kilkadziesiąt metrów od nich widzą obławę, która przeczesywała tą wioskę. I wówczas Kisielewski mówi do swojego dowódcy, mówi: chowaj się do bunkra, ja zostaję. Podejrzewał, że mając jeszcze te dokumenty UB, uda mu się wyjść z tego cało. No niestety został aresztowany, był sądzony, został skazany na 8 lat więzienia, a Boguszewski ocalał i jeszcze kilka ładnych lat prowadził działalność niepodległościową na tych terenach. I w ten sposób pan Zdzisław uratował Boguszewskiego w czasie tej obławy. Natomiast niestety później tak się stało, że nie było wiedzy w społeczeństwie na tematy, o których opowiadam, a bezpieka prowadziła różnego rodzaju działania operacyjne mające na celu kompromitowanie takich osób. I tak się stało z panem Zdzisławem, który został oskarżony przez środowisko kombatantów polskich o to, że był w UB. Został bardzo skrzywdzony tym oskarżeniem. Ja pracując w Instytucie Pamięci Narodowej odnalazłem dokumenty pana Zdzisława. Odnalazłem dokumenty również i te ubeckie, ale również organizacyjne dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych, które pokazują, że pan Zdzisław był nieprawdopodobnie dzielnym człowiekiem. Kiedy wybuchła wyrzekła nam Solidarność, zaangażował się w działalność Solidarności, działał w konspiracji, współtworzył Płocką Radę Solidarności, współtworzył MRKS Płocki. No, był osobą absolutnie wyjątkową. Nigdy nie splamił swojego nazwiska, zawsze był polskim patriotą. No, niestety mocno przeżył te oskarżenia. Załamany zmarł. Ja ujawniłem jego prawdziwą historię i warto opowiadać o tym wspaniałym człowieku, który absolutnie może być przykładem do naśladowania. Ale jest też jeszcze jeden człowiek, pan Lesław Wojno, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej po wojnie i również, tak jak pan Zdzisław Kisielewski, działacz Solidarności, sądzony i skazany za swoją działalność. Warto o tych ludziach opowiadać, bo to są takie nasze symbole naszej niepodległości, naszej wolności i tym symbole tych, którzy byli nam niepodległość. Jeszcze pozwolę sobie, pani powiedziała tak pięknie o Elizie Jadczak. Dwukrotnie aresztowana, dwukrotnie sądzona, wspaniała szefowa Komisji Interwencji i Praworządności na terenie województwa płockiego, współpracująca z państwem romaszewskimi. Ona miała przyjaciółkę, Teresę Piechocką, też piękna postać, wspaniała postać, aresztowana, sądzona, zajmowała się kolportażem i drukowaniem bibuły konspiracyjnej. Też niestety już jej nie ma i pozostaje, natomiast jej piękna historia, o której należy opowiadać. I jeszcze już tak na koniec, żeby o tym Płocku skończyć, to ksiądz Kuć właśnie tworzył ten punkt apteczny. Ja dostałem od pani Eli piękne zdjęcia księdza Kucia, który rozładowuje transporty z lekami, transporty tirów, które przychodziły do Płocka. No i nie będzie chyba żadną tajemnicą, jeśli powiem, nie ujawnię tej tajemnicy, bo ona już jest znana, że w tych tirach przyjeżdżały również materiały dla podziemia, dla konspiracji solidarnościowej, które później trafiały między innymi do podziemnych drukarni. Należy opowiadać piękną historię pięknych, wspaniałych Polaków, pięknego, wspaniałego narodu polskiego, bo ona jest piękna i my powinniśmy być z niej dumni. Przez lata próbowano nam wciskać taką pedagogikę wstydu, że my się mamy wstydzić za wszystko, co się na świecie działo, bo to wszystko było z powodu Polaków. Nieprawda. Polacy są wspaniałym, pięknym narodem i absolutnie nie mają się czego wstydzić.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, Tyczowice Głubczyckie. Taki bogaty dzisiaj wieczór mamy, 13 grudnia, kolejna rocznica okrągła i chciałby się tyle powiedzieć, ach, czas audycji dobiega końca. Ja chciałbym o dwóch postaciach, to są kapłani, jesteśmy w Radiu Maryja, więc mamy taki szczególny pewnie obowiązek podkreślania roli księży, kapłanów, duchownych, no właśnie w ruchu Solidarności, ale też szerzej, w skrzewieniu postaw patriotycznych w ostatnich latach, po wojnie zwłaszcza. Taką postacią jest u nas na Opolszczyźnie ksiądz biskup Antoni Adamiuk, patriota, nauczyciel i kapelan Opolskiej Solidarności. Chcę się podzielić radością z wydania przez delegaturę opolską Instytutu Pamięci Narodowej broszur. Wczoraj rozdawane one były w kościele głubczyckim, parafialnym i to piękna inicjatywa, że wierni mogli do domu zabrać opracowania działalności i życia i biskupa Antoniego Adamiuka, ale także o wiele mniej znanej postaci księdza Michała Norka. Zanim o księdzu Norku chwilę powiem, to chcę przypomnieć tylko, że my tu jesteśmy bardzo dumni z tego, że na tej ziemi naszej opolskiej sprawował posługę i duszpasterską po wojnie, a także potem biskupa pomocniczego, nasz kochany ksiądz Antoni Adamiu, który był takim niezłomnym właśnie głosicielem prawdy, współpracowania, ale boję się, że na przykład zastanawiam się, czy dzisiaj po tym, jak niektórzy nauczyciele, może historii także otrzymali te, podjęli te broszury, czy dzisiaj na przykład na lekcjach historii w naszych szkołach, tu w Głubczycach, czy w okolicy, czy na Opolszczyźnie, podjęto ten temat, choćby nawet krótko z takiej ulotki drukowanej ze zdjęciami przejmującymi pałowania tych, którzy na ulicach strajkowali, czy widok czołgów właśnie na ulicach naszych polskich miast. I takiej krótkiej informacji o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego, które są wymowne i które no, dają wiele do myślenia o tym, ilu było internowanych, czy wiemy, jak oficjalnie trwał stan wojenny, że do 22 lipca 1983 roku, ale też ilu internowanych na Opolszczyźnie było i ilu wyjechało z Polski inżynierów, lekarzy, ekonomistów, pracowników nauki. No takie bardzo cenne informacje, a w tych broszurach oczywiście życiorysy też udokumentowane fotografiami. Tylko wspomnę o tym, że i cytatami z kazań, z wypowiedzi księdza biskupa Antoniego Adamiuka, no czas Solidarności, rok 80-81 i te niezwykłe u nas na Opolszczyźnie zgromadzenia, czyli na przykład msza 1 maja w Raciborzu na stadionie, która zgromadziła 30 tysięcy ludzi, pewnie nie tylko zdekorowanych katolików praktykujących, ale także i tych służbistów, ale pewnie ludzi, którzy się ze swoją wiarą nie mogli obnosić oficjalnie, a korzystali też z takich spotkań czy zgromadzeń, które miały ogromną rolę. I płomienne kazanie księdza Adamiuka, czy w Amfiteatrze Opolskim, domyślam się, że też wiele tysięcy zgromadziła msza uroczysta wtedy w 81 roku, 3 maja, tak, i w innych miejscach i posługa już potem w stanie wojennym księdza biskupa Antoniego, który pomagał, założył komitet pomocy rodzinom internowanych i krzywdzonych. Dzisiaj ksiądz biskup spoczywa na cmentarzu na Górze Świętej Anny, tam przy Franciszkanach i także z wiele upamiętnień tutaj naszej ziemi głubczyckiej, jego pobytu, jego pracy, jego zaangażowania. Krótko mówiąc, jesteśmy bardzo dumni, a ksiądz Norek, o którym wspomniałem, no też postać niezwykła, który przeżył Gehennę, który podobnie jak ksiądz biskup Adamiuk z Kresów Wschodnich przybył na te tereny ziem odzyskanych i tutaj posługę pełnił, ale no, był inwigilowany, był śledzony przez SBC i UBC i był także osądzony w latach komunistycznych, w latach w końcu lat 40. i na początku 50. do tego stopnia, że kiedy wyszedł z więzienia, jego zdrowie było no, bardzo, bardzo nadwyrężone. Dziwnie trafił do szpitala dla psychicznie nerwowo chorych po pobycie w Zawiszycach, tutaj w parafii podgłubczyckiej, Dobranic. Nie ma żadnej dokumentacji na temat tego, jak chorował, jakie miał choroby i tak dalej. Potem trafił do Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, gdzie był no, dobrze traktowany, bo i ksiądz miejscowy z parafii go odwiedzał i żył z nim w przyjaźni. I ksiądz biskup Antoni Adamiuk też właśnie pamiętał o swoim przyjacielu i to było niezwykłe, że właśnie w czasie stanu wojennego, tuż na początku w grudniu, kiedy zmarł 25 grudnia, okazało się, że można było zorganizować mimo tych obostrzeń wszystkich pogrzeb taki uroczysty, który właśnie który prowadził ksiądz biskup Antoni, ale także podaje się w tych dokumentach, że 25 kapłanów uczestniczyło, że byli ludzie i z Krzywizny, z pierwszej parafii, gdzie był proboszczem koło Kutborka, i z Zawiszyc, i z Klisina, więc można było, jeśli miało się tę odwagę, stawać właśnie w kontrze do władzy totalitarnej, tak jak wypowiadał się ksiądz biskup, byśmy nie dali się zniewolić przez kłamstwa, nie szli na żadne kompromisy z ideologią nienawiści, byśmy zło dobrem zwyciężali. To wskazania już 20 października 1987 roku, czyli już po stanie wojennym, ale do końca swoich dni, do 2000 roku, w którym zmarł ksiądz biskup Antoni Adamiuk, był takim niezłomnym głosicielem prawdy i upominania się o sprawiedliwość w naszym narodzie, no, był ostoją dla wielu, wielu działaczy, ale także rodzin, no, pokrzywdzonych, i to jeszcze raz podkreślam. Cieszymy się, że mamy takie postacie. Ja wiem, że w każdym rejonie byli księża, którzy na pewno stawali na wysokości zadania, ale chciałem się w ten wieczór podzielić przypomnieniem właśnie dwóch takich niezwykłych księży i podziękować tej inicjatywie Legatury Opolskiej, w którą zaangażowani byli, są nie tylko pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, ale także na przykład od nas pan doktor historyk Arkadiusz Szymczyna, widzę tutaj duża jego rola w wydaniu tych dwóch broszur, pięknie wydanych, tak jak powiedziałem, z dokumentacją, z cytatami, ale także z dokumentami i ze zdjęciami, więc myślę, że w tym dniu to taki ważny prezent dla nas Głubczyczan, abyśmy teraz, no, próbowali nie tylko z okazji tego dnia, nie tylko dzisiaj, jutro, ale zawsze pamiętać o tych niezłomnych kapłanach i o ludziach, którzy, dzięki którym jesteśmy wolni i możemy dzisiaj, no, pięknie im oddawać cześć, choćby przez ten gest zapalenia światła wolności. Dziękuję, z Panem Bogiem. Wszelkiego dobra życzę.
Bardzo dziękujemy, Panie Wiesławie. Panie Dyrektorze?
No, pan poruszył niezwykle ważny temat właśnie tych społeczności lokalnych i kapłanów, którzy w tych społecznościach lokalnych funkcjonowali. To są naprawdę wyjątkowe postacie, które kształtowały długimi latami, tworzyły takie absolutne enklawy wolności, bo Kościół zawsze był miejscem, gdzie Polacy czuli się wolni, że Polacy byli wolni. I tych przykładów mamy bardzo wiele. Ja może podam jeszcze, skoro mówimy o wspaniałych, wyjątkowych kapłanach, podam przykład księdza Leopolda Lipki. Człowiek absolutnie wyjątkowy. Kapelan Armii Krajowej. Ten kapłan był w Dobrzeniu nad Wisłą. Kapelan Armii Krajowej. Po zajęciu tych terenów przez Armię Sowiecką, kapelan Narodowych Sił Zbrojnych, właśnie 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, udzielał pomocy żołnierzom, dawał im schronienie, udzielał ślubów, których ci chłopcy nie mogli oficjalnie wziąć. Piękna postać, aresztowany, przeszedł niezwykle trudne śledztwo w więzieniu na 11 listopada w Warszawie. Zwolniony z więzienia na podstawie dokumentów lekarskich, które nie dawały mu szans na przeżycie, rzeczywiście był w bardzo złej kondycji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, ale przeżył i długie lata tworzył tą swoją małą ojczyznę tam w Dobrzeniu nad Wisłą. Piękna postać, piękny kapłan, o którym należy opowiadać i dawać jako przykład tym wszystkim, którzy decydują się na życie kapłańskie, żeby po prostu brali przykład z takich ludzi jak ksiądz Lipka, ksiądz Tadeusz Łebkowski, ksiądz Święcicki, czy wielu, wielu innych, czy jak ci kapłani, o których mówił nasz słuchacz. Nie do przecenienia jest rola Kościoła katolickiego w historii Polski. Kościół zawsze był z Polakami, zawsze był obecny w historii Polski i Polaków. Chociażby sam fakt udziału. Ostatnio byłem w Krakowie, wszedłem do kapucynów. Tam jest taka tablica. Kapucyni polegli za Polskę, za ojczyznę. Uczestniczący w powstaniach, uczestniczący w walce o odzyskanie niepodległości. Ogromnie długa lista powstańców styczniowych, którymi byli kapucyni i innych powstań narodowych. Należy o nich pamiętać, należy o nich opowiadać i dawać jako przykład, bo oni zawsze byli z Polakami, zawsze byli blisko społeczeństwa polskiego.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Czas dobiega końca. Chciałbym zapytać może, co ważnego byśmy jeszcze odsłonili, co pan dyrektor chciałby odsłonić, gdy mówimy już 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego. Tak jak mówiłem, no, do dzisiaj może budzi skrajne kontrowersje, jakieś emocje.
Drogi ojcze, to tutaj ludzie uczciwi, ludzie przyzwoici nie patrzą na stan wojenny jako na okres, który wzbudza kontrowersje. Po prostu mówią wprost, to była zbrodnia na narodzie polskim. Kontrowersje, o kontrowersjach to tylko mówią ludzie z drugiej strony, że a to wszystko nie jest tak do końca jednoznacznie, a to wszystko to nie do końca wiadomo, o co chodzi, a to, że to było mniejsze zło. Nie, zło jest jedno i to była po prostu zbrodnia.
No też próbuje się kreować nam bohaterów.
No właśnie, tak, właśnie bohaterów, którzy byli antybohaterami. Ja bym, korzystając z okazji, że mam ten zaszczyt wziąć udział w audycji, chciałbym zaapelować do wszystkich słuchaczy o to, żeby po prostu przekazywali do naszego muzeum pamiątki. I zarówno z okresu lat 80., z okresu stanu wojennego, jak i te wcześniejsze z okresu walki zbrojnej o niepodległość. Mamy w tej chwili, już się pochwalę troszkę, mamy w tej chwili w muzeum już blisko ponad 15 tysięcy eksponatów i z wyjątkiem jednego to wszystkie są darami, które otrzymaliśmy od naszych przyjaciół, od tych wszystkich, którzy chcą tą piękną historię Polaków pokazywać i opowiadać. Stąd pozwalam sobie prosić o taką pomoc. Proszę Państwa, przysyłajcie te pamiątki na Rakowiecką 37 w Warszawie, do tego wyjątkowego miejsca, tej Golgoty Narodu Polskiego, gdzie my te pamiątki po opracowaniu specjalnym będziemy prezentowali, będziemy pokazywali. I z całą pewnością ta młodzież, która do nas przychodzi, dwa dni temu mieliśmy nieprawdopodobne spotkanie. 150 uczniów warszawskich szkół brało udział w spotkaniu z młodymi wówczas uczestnikami opozycji młodzieżowej okresu stanu wojennego. Nieprawdopodobne spotkanie. 150 młodych ludzi rozmawia z działaczami Federacji Młodzieży Walczącej, z działaczami struktur młodzieżowych. Pytają się, jak to wyglądało, jak to było, jak się drukowało, jak kolportowaliście. Nieprawdopodobnie ważne, ciekawe spotkanie. Dla mnie ogromne doświadczenie, które mam nadzieję, że przyniesie duże korzyści w naszej dalszej pracy w muzeum. Także proszę o pamiątki do naszego muzeum.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dziś z nami był pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dziękujemy, panie dyrektorze, też za zaproszenie i za czas nam poświęcony, myślę, w ten ważny dla nas z perspektywy historycznej, ale też budowania tej odpowiedzialności w sobie za ojczyznę, za naród, czasie. Bóg zapłać.
Również dziękuję z całego serca. Bóg zapłać.
13 grudnia 1981, stan wojenny w Polsce, to temat naszych rozmów, które dobiegły końca. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję za włączenie się też w rozmowy. Thank you.